Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć i pół minuty po godzinie 18:00 w kalendarzu niedziela, 19 dzień września, 262 dzień 2021 roku. Na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w Sportowym Rytmie. Program realizuje Jarosław Bachczyński, a w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20:00. Oczywiście przegląd najważniejszych ligowych wydarzeń. Zaczniemy już niebawem od 8:00 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i występów Kolejorza oraz Warty Poznań. Będziemy mówić się także o piłce ręcznej, o siatkówce i o koszykówce. Będziemy również relacjonować Państwu to, co działo się na boiskach Superligi hokeistów na trawie. Opowiemy również o sporcie żużlowym. Na później zajmiemy się sportem wodnym między innymi, bo dzisiaj w Kopenhadze zakończone kajakarskie mistrzostwa świata. My zaprosimy Państwa na rozmowę z trenerem polskiej reprezentacji naszych kajakarek, poznaniakiem panem Tomaszem Krykiem. Będzie także spotkanie, takie podwójne, jeśli chodzi o polski rzut młotem w kobiecym wydaniu. Może niespecjalnie te panie się lubią, ale dzisiaj wystąpią obok siebie w naszej audycji. To będzie wywiad i z Anitą Włodarczyk, rawiczanką, złotomedalistką olimpijską i kończącą karierę zawodniczą, a zaczynającą trenerską, Joanną Fiodorow z poznańskiego AZS-u. Zajrzymy także na bieg Lechitów, na zawody triatlonowe nad poznańską Maltą i na ulicy Warszawskiej. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole i porozmawiamy sobie także o sportach walki w kontekście boksu zawodowego oraz olimpijskiego taekwondo. Jak Państwo słyszą, program bardzo bogaty. Sportowa niedziela, najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Piłkarze Warty Poznań przegrali w Zabrzu z Górnikiem 0-1 w meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jedyną bramkę zdobył w 37 minucie Hiszpan Jesus Jimenez. We wcześniejszym spotkaniu Stal Mielec przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3. Trwa jeszcze mecz Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna. Na razie 38 minuta i prowadzenie warszawskiej drużyny 2-0. Żużlowcy Fogo Unii Leszno jeżdżą właśnie ze Stalą Gorzów Wielkopolski w pierwszym meczu o brązowy medal PGE Ekstraligi. I jak sobie radzą?
Niestety nie radzą sobie najlepiej podopieczni menedżera Piotra Barona. Po 11 wyścigach tak pierwszego meczu o brąz przegrywają na własnym torze stadionu Smoczyka ze Stalą Gorzów 30-36.
A ja przypomnę, że finał pomiędzy Motorem Lublin a Spartą Wrocław został przełożony na czwartek. Z kolei Oskar Pfeiffer ze startu Gniezno wygrał na torze w Gdańsku indywidualne mistrzostwo e-winner pierwszej ligi. Drugi był Patrick Hansen z Arget Malesy Ostrów Wielkopolski. Trzy medale zdobyli w niedzielę polscy kajakarze na Mistrzostwach Świata w Kopenhadze. Brąz wywalczyli w mikście w K2 na 200 metrów Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz oraz Bartosz Grabowski. Srebrny był mikst w C2 na 200 metrów Dorota Borowska, Michał Łubniewski. Borowska wywalczyła także brąz w C1 na 200 metrów. A czy po brąz Mistrzostw Europy sięgną polscy siatkarze? Biało-czerwoni grają z Serbami o trzecie miejsce i na razie nasi wygrali pierwszego seta do 22. Trwa druga partia, w której jest remis po 4. O 20:30 w finale Włosi zmierzą się ze Słowenią. Piłkarze ręczni Energii MKS-u Kalisz wygrali przed własną publicznością z Chrobrym Głogów 30-25 w meczu PGE Nigie Superligi. To ich drugie zwycięstwo w sezonie. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zostali u wybrzeży Salonik żeglarskimi mistrzami Europy w klasie 49er. Młodzi Polacy niemal rzutem na taśmę pokonali Niemców. Brązowy medal dla innej polskiej załogi Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego. Na 12. miejscu rywalizację zakończyli Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Ten drugi to zawodnik AZS-u Poznań.
11 minut po godzinie 18:00. Teraz 3 minuty piosenki na dobry początek, a później już zgodnie z obietnicą o piłkarskiej ekstraklasie o 8:00 kolejce spotkań.
Amaral przed polem karnym, ale jest wiślacka obrona! Gol! Żał! Amaral! 1-0! Zmylił wszystkich, bo chyba myśleli, że prawą nogą będzie strzelał Amaral i tak się ustawili obrońcy. A on zobaczył, że jest korytarzyk do bramki i lewą nogą uderzył João Amaral, będąc już na polu karnym. Po ziemi ta piłka się kulała. Jak kręglaska kula wtoczyła się do bramki.
Co będzie działo się w tych 300 sekundach pierwszej połowy? Gol! 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 Ależ pięknie! Reboczo i Adriel Balois pakuje piłkę do siatki. Musiał to skończyć Adriel Balois.
Jeszcze Balois na polu karnym. Gol! ta wreszcie piłka do bramki. Reboczo tym piłkarzem, który z bliska, z metra czy z dwóch, pakował piłkę do bramki. Najpierw Iszakowi nie udało, wybita piłka. Próbowali poznaniacy z prawej strony i w końcu zatańczył tam Adriel Balua. No i bramka dla Lecha Poznań.
A teraz Lechici, Amaral, czy będzie 4-0, czy zagra do Icaka? Zagrał! Gol! Po czterokroć gol dla Kolejorza! 60. minuta spotkania, Lech Poznań, ależ piękna akcja, Amaral przejmuje piłkę, zagrywa idealnie w tempo do Michaela Isaka, a Szwed z 10 metrów pakuje piłkę do siatki obok Pawła Kieszka.
Iszak przyczajony, skoncentrowany, brodę poprawił, Iszak strzela! Podcinka, ale się zabawił, 5-5-5-0, prowadzi Lech Poznań, rzucił się tam w bok Paweł Kieszek, leciała ta piłka jak balonik na festynie w kierunku tej bramki, już myślałem, że ją wiatr gdzieś tam poniesie, gdzie nie powinien lecieć balonik, że urwie się spod kontroli, nie urwał, ta piłka podcinką, łyżeczką, jak to mówią Włosi, zagrana do bramki z 11 metrów przez Michaela Iszaka.
5-0. Tak zaczęła się ta ósma kolejka dla poznańskich drużyn. Ósma kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Efektowne zwycięstwo pod znakiem mitem meczu i w obecności niemal 30 tysięcy kibiców na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. No to wróćmy jeszcze do tego spotkania w pomeczowych opiniach. Zaczyna trener krakowskiej Wisły Adrian Gula.
Lech pokazał jakość i wykorzystał to, co nam brakowało w tym meczu, to jest kompaktowość, agresywność w naszą pole karną i szybki kontratak. Wykorzystał sytuację. Jest to wynik, który jest zasłużony dla Lecha na dziś.
I rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej. Z nami jest trener Lecha Poznań Maciej Skorża.
No, zagraliśmy dobry mecz. Myślę, że kibice dzisiaj, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę na tym meczu, mogli się czuć już usatysfakcjonowani. Pokazaliśmy fragmentami ciekawą piłkę. Bardzo dobrze wychodził nam dzisiaj wysoki pressing. Wielokrotnie odbieraliśmy piłkę i stwarzaliśmy błyskawicznie zagrożenie pod bramką Wisły. No i byliśmy dzisiaj skuteczni, w miarę skuteczni. Także mimo tego, że ten mecz wcale nie zapowiadał się na łatwy i nie był taki na pewno w pierwszej fazie, bo Wisła ma dobrą organizację gry i w momencie, kiedy schodziliśmy zbyt nisko, stwarzali zagrożenie pod naszą bramką, to jednak to nam udało się strzelić tą pierwszą bramkę i później w drugiej połowie pójść za ciosem. Także gratulacje dla zawodników, dla drużyny za dobrą pracę. Cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się z powrotu kibiców, z tego, że mamy nadzieję, że zachęcimy kibiców do tego, żeby dalej przychodzili tak licznie na nasze mecze i tak wspaniale pomagali drużynie.
Zabrakło w składzie Barego Douglasa i Pedro Tibyr.
Mamy infekcję w drużynie, nie mogłem z nich skorzystać, mimo tego, że sztab medyczny robił co mu.
Mickey van der Hart.
No czekamy na wyniki badań, ale wygląda to dość poważnie, także myślę, że Mickiego na kilka tygodni stracimy.
Już w połowie pierwszej połowy do bramki Lecha musiał wejść Filip Bednarek.
Nasza rozgrzewka jest tak zrobiona, że obydwoje bramkarze się rozgrzewają, bo ja też muszę być gotowy na strzały w razie potrzeby, więc jeszcze ostatnie poty się suszyły, więc byłem jak najbardziej przygotowany, a koledzy zawsze się śmieją, że wychodzę na galowo ubrany i jakbym miał grać, więc dla takich momentów po 7 meczach gdzieś to zwieńczenie tego, że zawsze mam tą swoją dyscyplinę i ubieram się jakbym miał grać, mogło, że miałem spokój, nie musiałem szukać koszulki, nie musiałem szukać ochraniaczy, tylko byłem gotowy, zdjąłem bluzę i wskoczyłem. No nie ukrywam, że parę razy ciarki pojawiły się na moim ciele i też parę momentów wzruszenia, bo każdy z nas ciężko pracuje dla takich momentów, gdzie pierwszy mecz, gdzie kibice wrócili na trybuny i pełen stadion, więc to na pewno cieszy, że po takim trudnym sezonie bez kibiców to takie zwieńczenie tej trudnej pracy, gdzie nie zawsze ta koncentracja była łatwa do utrzymania przy pustych trybunach, tutaj nie potrzeba motywacji i widzimy dla kogo gramy w tym klubie.
Miał być groźny Jeboa, miała Wisła mocno presować od początku tego spotkania, wy to wszystko wybiliście im z głowy.
W tym meczu było trochę jak w ringu, jak podejmiesz inicjatywę i ty pierwszy zaatakujesz i sprowadzisz przeciwnika do obrony, to ty po prostu dominujesz i ty kierujesz grą, więc więc ten lewy prosty nasz dzisiaj dobrze działał i trzymaliśmy ich na dystansie. I myślę, że w odpowiednich momentach prawym sierpem zaatakowaliśmy. I to było akurat fajne, że bodajże po 3-0 wkradła się trochę taka, może nie nonszalancja, ale taka prawdziwa jakość, jaką potrafimy pokazywać, że złapaliśmy luz i myślę, że kibice na trybunach będą ten mecz wspominali jako piękne wydarzenie, bo i ta oprawa i wszystko dookoła zwieńczyło, więc powrót kibiców na trybunach był szczęśliwy, a nie przyniósł nieszczęścia.
Ale też ten mecz nie ma być żadną kulminacją, tylko drogą do celu.
Oczywiście, że tak. To jest kolejny przystanek na drodze Lokomotywy i my dążymy dalej, bo po 8 meczach nie wygrywa się mistrzostwa. To jest po prostu kolejna droga, którą musimy przejść i puchary rozdaje się w kwietniu, w maju, a nie we wrześniu.
No i pokazujecie w tym sezonie, że jesteście mocni sportowo i mocni mentalnie.
To jest to, nad czym pracujemy codziennie, więc to też nie jest nic dla mnie nowego, tylko widzę tą codzienną katorżniczą pracę i to wpajanie nam przez trenera danych schematów, danych zachowań i trener od kiedy przyszedł do klubu, to mówił, że to będzie najważniejszą częścią, ten mental, ten mindset, który musimy mieć, by zwyciężać i pokazywać się z jak najlepszej strony.
Efektowna wygrana w piątek piłkarze poznańskiego Lecha z Wisłą Kraków, aż 5-0. Dzisiaj czekaliśmy na dobre wieści z Zabrza z meczu 8 kolejki Górnika z Wartą Poznań, która bardzo potrzebuje punktów. Niestety te wieści nie były najlepsze, także w transmisji na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia. Już wiemy, że warciarze przegrali to spotkanie z Górnikiem 0-1. Nasz wysłannik Grzegorz Hałasik po spotkaniu miał okazję wysłuchać Mateusza Kuzimskiego, napastnika Zielonych oraz szkoleniowca drużyny Warty, Piotra Tworka.
Oddawaliśmy strzały, ale co prawda tylko jeden celny praktycznie. Reszta, co chcieliśmy stworzyć, to niestety się nie udało.
Chyba dokładności zabrakło, bo piłkę potrafiliście wyprowadzić, a gdzieś tam się gubiliście przed polem karnym.
Jasne, właśnie brakowało takiego wypieszczenia przysłowiowego piłki i gdyby tego dzisiaj nie brakowało, prawdopodobnie byśmy coś strzelili.
W tym sezonie ciężej w tej ekstraklasie jest, to już pokazuje te pierwsze 8 kolejek.
Myślę, że na pewno ciężej. Z drugiej strony my musimy patrzeć na siebie i cały czas pracować na to, żeby złapać dobrą dyspozycję i wygrać mecz.
Robiliśmy wszystko do ostatniej minuty, żeby ten niekorzystny wynik zmienić. Ten mecz się w drugiej połowie szczególnie otworzył, bo nadziewaliśmy się też na groźne akcje Górnika, ale też mieliśmy kilka momentów, które lepiej gdybyśmy rozegrali, mogłyby się zakończyć naszą bramką. Powiedzieliśmy sobie w szatni, zdajemy sobie sprawę, że to będzie dla nas cholernie ciężki sezon i takie mecze będą co tydzień. Będziemy oscylować między 0-1, 1-0, 1-1. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby one oscylowały właśnie w sytuacjach, kiedy my będziemy tą jedną bramkę mogli strzelić, wybronić i się cieszyć w szatni. Nie zwieszamy głów, zespół dał z siebie wszystko, co na tę chwilę mógł dać i na pewno będziemy w każdym następnym meczu, będziemy starać się jeszcze więcej dawać od siebie, będziemy robić jeszcze więcej w treningu, żeby w końcu zacząć wygrywać i punktować. Ciężki nasz sezon będzie, ciężka ta runda, ale my do takich ciężarów jesteśmy przyzwyczajeni i na pewno się nie poddamy. Trzeba przyznać, że i po wysokim pressingu, i po kilku akcjach, które rozegraliśmy, no gdybyśmy dokładnie, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej konsekwentnie wykończyli sytuację, to można byłoby mieć nadzieję, żebyśmy jedną bramkę strzelili. A to wymaga ciężkiej naszej pracy, którą my wykonujemy, natomiast na tę chwilę jeszcze to nam nie daje wymiernych efektów. Będziemy to robić w każdym treningu, będzie powtarzalność, aż w końcu wyjdzie nam jedna, dwie sytuacje, po której strzelimy bramkę i to na pewno zrobimy.
Oby tak właśnie było. Dzisiaj niestety to Górnik Zabrze trafił do siatki, a konkretnie Jesus Jimenez w 37 minucie i Zabrzanie pokonali Wartę 1-0. W pozostałych spotkaniach tej 8 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice 1-0. Pogoń Szczecin zremisowała z Krakowią 1-1. Podobnie jak Radom ze Śląskiem Wrocław. Stal Mielec dziś przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3. Wisła Płock pokonała Jagiellonię Białystok 3-0. A Zagłębie Lubin ograło Brookbet Termalikę Nieciecze 2-1. Trwa jeszcze ostatnie spotkanie tej kolejki. Legia Warszawa do przerwy prowadzi z Górnikiem Łęczna 2-1.
W następnej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy już w piątek o 20:30 piłkarze Kolejorza zagrają w Białymstoku z Jagiellonią. Transmisja z tego meczu na antenie Radia Poznań, a dzień później w sobotę od 17:30 na antenie MC Radia 102.7 będziemy dla Państwa relacjonować inny mecz Ekstraklasy z Grodziska Wielkopolskiego Warty z Zagłębiem Lubin. Zerkamy na to, co dzieje się na żużlowym torze w Lesznie. Tam pierwszy mecz o brązowe medale Speedway Ekstraligi Po 13 gonitwach drużyna Fogo Unii przegrywa ze Stalą Gorzów 37-41.
A skoro już jesteśmy przy aktualnych wynikach, no to jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w katowickim Spodku. Tam mecz o brązowy medal siatkarskich mistrzostw Europy. Polacy wygrali pierwszego seta do 22, a w drugim wysoko prowadzą 20-10.
Na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Kolejny muzyczny oddech razem z formacją Foreigner, a później będzie i o piłce ręcznej, i o siatkówce właśnie.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Dzisiaj bardzo dobra informacja dla sympatyków wielkopolskiego jedynaka w Superlidze PGNiG piłkarzy ręcznych. W Kalisz Arenie odbył się mecz miejscowej Energii MKS-u z Chrobrym Głogów i Kaliszanie wygrali ten mecz 30-25, prowadząc także po pierwszych 30 minutach do przerwy 17-14. W dwóch innych meczach tej kolejki, które się już odbyły, Pogoń Szczecin przegrała z Gdańskim Wybrzeżem 27-33, a Górnik Zabrze uległ Łomży Wiwe Kielce 21-30.
A skoro jesteśmy przy piłce ręcznej, no to teraz pierwsza liga, Liga Centralna. Żeby być precyzyjnym, mamy tutaj dwie wielkopolskie drużyny. KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski w tej kolejce na wyjeździe wygrała z Orlenem Przemyśl 23-19. Natomiast Nielba Wągrowiec także rywalizowała na wyjeździe, ale niestety przegrała z siódemką Miedzią Legnica 27-33. W pozostałych spotkaniach tej kolejki MKS Wieluń wygrał ze Śląskiem Wrocław 31-25. Zagłębie Sosnowiec uległo jedną bramką 34-35. SPR-owi Żukowo. AZS Biała Podlaska pokonał MKS Grudziądz 32-27. Stal Gorzów przegrała z KPR-em Legionowo 22-29. Natomiast Warmia Olsztyn uległa MKS-owi Zamość 21-23.
Schodzimy jeszcze szczebelek niżej w hierarchii męskiej piłki ręcznej, choć liga nazywa się pierwszą ligą i zaczynamy od grupy A, której mamy jednego wielkopolskiego przedstawiciela, to ekipa SKF KPR Sparty Oborniki. Niestety oborniczanie w pierwszej kolejce nowego sezonu przegrali na wyjeździe w Kwidzynie z tamtejszym Usarem 24-30. W innych meczach tej grupy SMS ZPRP Kwidzyn pokonał SMS drugi ZPRP 37-27. Sokół Kościerzyna pokonał Mazura Sierpce 35-17. Druga drużyna SMS-u ZPRP z Płocka przegrała z KPR-em Gryfino 30-38, a Tytani Wejherowo ulegli Koszalińskiej Gwardii 26-30.
Cztery wielkopolskie drużyny mamy w grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Dwie z nich zmierzyły się wczoraj przy Newtona w Poznaniu na meczu Grunwaldu z MKS-em Kościan. Był Wojciech Bernard.
Emocjonująca, dramatyczna inauguracja sezonu ligowego w hali przy Newtona. Grunwald Poznań w regulaminowym czasie remisuje z Beniaminkiem Tęczą Kościan 20-20. Wojskowie jednak lepsi w rzutach karnych. Zawodnik zespołu gości Michał Przekwas. Niedosyt z jednej strony, czy z drugiej strony zadowolenie, że udało się wywalczyć ten remis w regulaminowym czasie?
Powiem tak, jesteśmy tutaj Beniaminkiem w tej lidze. To na pewno jest to jakiś nasz sukces remisować z zespołem, który od wielu lat rywalizuje w tej pierwszej lidze. Jest stawiany w roli faworyta do wygrania tej ligi, także tym bardziej jest to nasz mały taki sukces. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy ten taki mały niedosyt zostaje, bo praktycznie przez cały mecz to zwycięstwo przechylało się raz w lewo, raz w prawo, raz to Grunwald, raz my prowadziliśmy. Skończyło się remisem, no w rzutach karnych Grunwald trochę zachował bardziej chłodniejszą głowę, zimną głowę, wykorzystał te rzuty, no i wygrali i gratuluję im.
Na swój sposób udany start sezonu, w którym i wy, i Grunwald będziecie mieć jednak cele zdecydowanie odmienne.
No na pewno, no Grunwald, tak jak mówię, jest wstawiany w roli faworyta. My natomiast chcemy na pewno z meczu na mecz grać coraz lepszą piłkę ręczną, wygrywać każdy kolejny mecz, dawać siebie 100%. Jak najwyższe miejsce w lidze zająć, to będzie nasz super sukces.
Kilka takich postaci znanych także, między innymi z Grunwaldu, z innych wielkopolskich drużyn tutaj się zebrało znowu w Kościanie.
Tak jest, no czy Filip Stachowiak grał przecież w Grunwaldzie, Damian Krystkowiak, tych ludzi przewijali się, gdzieś tam też mamy zawodników, co grali po tych pierwszych ligach wcześniej, także mam nadzieję, że to doświadczenie z tą młodością, ta rutyna taka z tą młodością się zgra i będą naprawdę fajne wyniki.
Trener wojskowych Michał Tusz, chyba nie spodziewał się pan na inaugurację nowego sezonu, że to spotkanie z Beniaminkiem z Kościana przyniesie aż tyle emocji.
Tak, ja ogólnie miałem inne trochę nastawienie, ale to są derby. Pierwszy mecz, pierwsza kolejka. Widziałem w zespole poczynania trochę nerwowe. Po prostu scenariusz w mojej głowie inny niż po prostu na boisku to wyglądało. Trochę zaprzepaściliśmy sytuacje stuprocentowe, rzuty karne, sytuacje sam na sam. No i w końcówce też mogliśmy to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść, bo i poprzeczka uratowała zespół Kościana i sytuacja sam na sam naszego obrotowego, więc cieszą punkty, ale jeszcze do hura optymizmu, jakimi były, bo liczyliśmy na 3 punkty, to po prostu jeszcze daleko.
Pewnie w wielu spotkaniach będziecie liczyć na 3 punkty, bo nie da się ukryć, że wojskowi są jednym z faworytów tych ligowych rozgrywek.
Uchodzimy za faworyta. Może przez to trochę ciśnienia tutaj mamy, ale kiedy jak nie teraz? Ja się znam z zespołem już dłużej, bo jako zawodnik, teraz jako trener, wiem na co ich stać. Ja ich uświadamiam, że naprawdę muszą krok zrobić do przodu, czyli awansować wyżej, żeby jakieś sukcesy większe zacząć osiągać. Nie tylko jako zespół, a też indywidualnie.
Bramka wojskowych Filip Tarko. Chyba nie spodziewał się pan, że aż tyle sytuacji do wykazania między słupkami będzie w starciu z Beniaminkiem z Kościanem.
Na pewno mogło się to kibicom podobać. Fajna atmosfera. Hala pełna, więc tylko się cieszyć. Dodam, że chłopaki fajnie pomagali w obronie i dzięki temu miałem łatwiej do obrony.
Może i łatwiej, ale chyba takiego oporu ze strony zespołu Tęczy się nie spodziewaliście na inauguracji.
Myślę, że jest to solidny zespół. Naprawdę spodziewaliśmy się ciężkiego boju i jak dzisiaj było widać na boisku, ten bój był ciężki. Tylko się cieszyć, że tak się zakończyło. Szkoda, bo może za dużo błędów popełniliśmy, ale zwycięstwo zawsze cieszy. Dwa punkty tu zostają u nas. Trenujemy dalej, mamy młody zespół. Z każdym treningiem na pewno jesteśmy coraz lepsi.
Ten drugi punkt wywalczony dzięki dobrej postawie w serii rzutów karnych. Zmienialiście się ze swoim partnerem w tej serii.
Michał nam dał wolną rękę, że mamy sami decydować. Zdecydowaliśmy, że będziemy na zmianę zmieniać, więc fajnie Patryk obronił, dodał ten bodziec jeszcze chłopakom i tylko się cieszyć. Brawa dla Patryka i dla całego zespołu.
Trener zespołu z Kościana Dawid Nowak. Udana chyba z waszego punktu widzenia inauguracja nowego sezonu, choć myślę, że końcówka tego spotkania mimo wszystko przyjęta z niedosytem.
Tak, niedosyt jest, natomiast pozytywnie jesteśmy nastawieni po tym meczu. Przed meczem nie wiedzieliśmy, jak mierzyć nasze siły. Dawno nie graliśmy z zespołami z pierwszej ligi i myślę, że bardzo pozytywnie. Nie mamy się czego wstydzić po tym meczu.
Dawno nie graliście z zespołami z pierwszej ligi, ale kilku zawodników zaprawionych w bojach na tych parkietach macie. Michał Przekwas, Krystkowiak, Dawid Graf doszedł.
Tak, zdecydowanie. Natomiast no zawsze są jakieś niewiadome. Wiadomo, w sparingach też graliśmy z pierwszoligowcami, natomiast to były sparingi.
Jakie cele? Utrzymanie? Czy biorąc pod uwagę przebieg tego pierwszego spotkania, gdzieś sięgacie wyżej?
To znaczy już przed ligą mówiliśmy sobie, że gdzieś tam ten środek tabeli byśmy chcieli utrzymać.
Dużo emocji w derbach Wielkopolski. Ostatecznie Grunwald lepszy od MKS-u Tęczy Kościan. W pozostałych spotkaniach z udziałem wielkopolskich drużyn MKS Real Astromal Leszno przegrał na wyjeździe z SPR-em Oborniki Śląskie 19-24. Natomiast SPR Szczypiorniak Gorzyce Wielkie pokonał AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 29-27. No to jeszcze inne wyniki. W grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych Olimp Grodków wygrał z SKPR-em Świdnica 33-30. Natomiast SPR Kąty Wrocławskie pokonał Trójkę Nową Sól 33-18.
Radio Poznań pod siatką.
Całkiem niedawno były emocje Igrzysk Olimpijskich i występów polskich siatkarzy, Mistrzostwa Europy. Młodzi zawodnicy lat 19 zdobywają Mistrzostwo Świata, czyli można mówić o polskiej ekstraklasie, o lidze podwójnych Mistrzów Świata, bo przecież pierwsza drużyna reprezentacyjna wciąż ten tytuł dzierży, a startują już powolutku rozgrywki plus ligi. Koordynator tych rozgrywek z ramienia Polskiej Ligi Siatkówki SA, pan Paweł Ignatowicz. Panie Pawle, 14 drużyn przystąpi do rywalizacji w naszej męskiej ekstraklasie.
Tak, w tym roku 14. Zaczyna na przełomie września i października. Mam nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie, to zakończymy rozgrywki w połowie maja.
Liga liczy na to, że tym razem te rozgrywki będą zdecydowanie bardziej ciekawe, chociażby ze względu na obecność kibiców na trybunach, bo poprzednie lata, poprzednie rozgrywki, no to był okres mocno pandemiczny.
Nie było takiej atmosfery. Wszyscy mamy nadzieję, że powrót kibiców na trybuny spowoduje, że mecze będą bardziej emocjonujące i atrakcyjne. Ale trzeba dodać, że coraz większy napływ jest światowej klasy zawodników do Plus Ligi. Ponad 30 zawodników zagranicznych, z czego z 10 z czołowych drużyn świata. A słyszymy już o wielkich powrotach zawodników, którzy grali u nas, odeszli do Ligi Włoskiej i już przymierzają się do powrotu do nas. Także tegoroczne rozgrywki zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Fachowcy oceniają, że w granicach 6-8 drużyn poważnie myśli o strefie medalowej, więc liga będzie bardzo wyrównana.
Wspomniał pani, ja nieprzypadkowo na początku zapytałem o tę liczbę drużyn, które wystąpią w Plus Lidze. Wiadomo, że jest nowy logotyp głównego sponsora, więc te wszystkie zmiany, tak zwane rebrandingowe, następują. To wszystko ma też podnieść atrakcyjność tych rozgrywek. A jeszcze planujecie kolejny krok, bo już no, prawie że oficjalnie, chyba oficjalnie mówi się o tym, że w sezonie 2022-2023 może dołączyć do polskiej ekstraklasy zawodowej siatkarzy drużyna z Lwowa.
Tak, dokładnie. W zasadzie jesteśmy już po wszystkich ustaleniach z drużyną z Lwowa. umowa, wszystkie ustalenia z zarządem ligi, z akcjonariuszami. W zasadzie tylko zostały tylko doprecyzować pewne zapisy regulaminowe. 16 drużyn w sezonie 2022-2023. Będziemy grali o Mistrzostwo Polski. Myślę, że będziemy musieli rozpocząć na początku września, żeby te rozgrywki się odbyły sprawnie. To jest coś nowego, bo otwieramy się na świat. Wiemy o tym, że wszystkie mecze są transmitowane w telewizji, w związku z powyższym Polska Liga Siatkówki plus Liga jakby otwiera swoje wrota na zewnętrzne granice kraju.
Coraz ciekawsza i coraz częściej też pokazywana pierwsza liga mężczyzn. Wiadomo, że tam w kontekście także dołączenia tej drużyny z Lwowa i powiększenia ligi do drużyn 16, jedna awansuje bezpośrednio, a z ostatnią drużyną tego sezonu plus ligi zagra wicemistrz pierwszej ligi i to będzie taki baraż.
Tak, no pierwsza liga mężczyzn w tej chwili nazywa się Tauron pierwsza liga. 16 drużyn, poziom z roku na rok rośnie i poziom sportowy i organizacyjny. W tym sezonie mistrz zagra bezpośrednio, uzyska awans do rozgrywek plus ligi, natomiast wicemistrz będzie miał prawo gry w barażu z ostatnią drużyną plus ligi sezonu 2021-2022. Z doświadczenia wiemy, że te mecze są bardzo emocjonujące. Pamiętamy rywalizację do 5 zwycięstw pomiędzy Częstochową a Zawierciem jeszcze niedawno, więc bardzo ciekawie się zapowiada ten sezon.
To kilka słów o paniach, które jak mówiliśmy mają Mistrzostwa Świata u siebie. No i właściwie liga powinna je też przygotowywać do tych zmagań reprezentacyjnych.
Udało nam się w sezonie 2021-2022 zaplanować wszystkie rozgrywki ligi żeńskiej w weekendy. To powoduje, że kluby będą miały taki standardowy cykl treningowy. To też pomoże trenerom reprezentacji na lepszą selekcję, na wybór zawodniczek, bo jesteśmy gospodarzami Mistrzostw Świata, współgospodarzami z Holandią. No też warto byłoby przy tej okazji dziewczynom w jakikolwiek sposób pomóc. My jako liga zorganizowaliśmy im tak rozgrywki, żeby te dziewczyny mogły grać w spokoju, bez takiej nerwówki środa, sobota.
Zawsze kończąc rozmowę z panem, musimy też taki akcent wielkopolski znaleźć. No i w przypadku żeńskiej siatkówki jest to jeden akcent bardzo przykry, bo nie będzie już na pułapie ekstraklasowym, czy nawet w pierwszej lidze drużyny z Piły, która musi odbudowywać się na nowo. Za to wielkopolskim jedynakiem pozostaje Energa MKS Kalisz. Kiedyś ten region, może pan być szczery, był zdecydowanie mocniejszy, jeśli chodzi akurat o te odmiany siatkówki.
No oczywiście, zdecydowanie. Nafta Piła, AZS Poznań, pamiętam dawniej Augusto Kalisz, później teraz Energa MKS Kalisz. To były drużyny, które rozdawały karty w lidze żeńskiej w Polsce. No w tej chwili jakiś taki mały zastój, ale miejmy nadzieję, że nowe władze w Pile klubu będą próbowały odbudować to wszystko, wrócić do elity. Mają piękną halę, mają wspaniałych kibiców, więc warto im tutaj kibicować i na tyle, co będzie można pomagać, żeby wrócili sportem tam, gdzie jest ich miejsce.
Patrząc tak z zewnątrz, Kalisz ostatnio przyjął metodę budowania drużyny typowo po polsku. Głównie Polki, takie założenie prezesa Bożeja Wojtyły, trenera Pasińskiego. Słuszny kierunek?
Moim zdaniem tak, dlatego że liga żeńska, rozgrywki żeńskie troszeczkę inaczej wyglądają niż rozgrywki mężczyzn. Nas w cudzysłowie nie stać na to, żeby tylko i wyłącznie patrzeć na zawodniczki zagraniczne, bo mamy naprawdę potencjał, mamy dużo młodzieży i dajmy tym dziewczynom grać tutaj. A granie tych dziewczyn młodych powoduje, że one będą z roku na rok podnosiły swoją wartość sportową, co na pewno pomoże wszystkim klubom, a nam kibicom, działaczom przyniesie tylko i wyłącznie zadowolenie.
O żeńskiej siatkówce jeszcze opowiemy w kontekście tego, co mówił Paweł Ignatowicz, koordynator rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki EZA. Teraz przez chwilę o męskiej siatkówce, bo...
Bo dobre informacje z katowickiego spotka. Tam przypominam mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy. Polacy grają z Serbami i to grają bardzo dobrze. Pierwsza partia wygrana do 22, druga do 16, a w trzeciej biało-czerwoni prowadzą 4-1.
Dobra informacja dla fanów męskiej siatkówki także z Wielkopolski, bo już w najbliższy weekend 25 i 26 września w hali Swarzędzu Zarasewie 16 memoriał imienia Arkadiusza Gołasia, naprawdę mega silnej siatkarskiej obsadzie. W półfinały w sobotę 25 września o 12.30 Safety Perugia, znakomita włoska drużyna z Wilfredo Leonem kontra Aluron Warta Zawiercie, a o 15.30 drugi półfinał zdobywców Ligi Mistrzów Zaksy Kędzierzyn Koźle kontra Projekt Warszawa. Mecze o medale o tych samych porach, ale w niedzielę 26 września. A wracając do kobiecej siatkówki. Wiadomo, początek sezonu w Ekstraklasie siatkarek już za tydzień, ale będzie pauzować w tej pierwszej kolejce drużyna naszego wielkopolskiego jedynaka Energii MKS-u. Zagra dopiero na początek sezonu 2 października w Rzeszowie z tamtejszym dewelopresem. Też wielkopolskiego jedynaka mamy na parkietach pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. To ekipa Anei Energetyka Poznań. Była przedsezonowa konferencja prasowa, którą odwiedził Grzegorz Hałasik i rozmawiał m.in. z trenerem energetyczek Marcinem Patykiem.
Panie trenerze, takie proste pytanie na początek. Czy w porównaniu z poprzednim sezonem ma pan zespół porównywalny, mocniejszy, a może nie Boże słabszy?
Wydaje mi się, że będziemy lepszym zespołem.
A ten zespół jest też trochę odmłodzony.
Juniorki, które w tamtym roku były u nas w zespole już i zdobyliśmy potem złoty medal mistrzostw Polski juniorek. One wchodzą teraz w ten wiek seniorski. No, mimo wszystko jeszcze potrzeba czasu dla tych dziewczyn, bo to nie jest tak, że się wejdzie z wieku juniorskiego i się będzie stanowiło o sile wieku seniorskiego. To gdzieś tam tak jeszcze nie działa. Trzeba mimo wszystko wejść w tą seniorską siatkówkę i zebrać doświadczenia na seniorskim parkiecie. Mamy kilka zawodniczek, które mają już tego doświadczenia seniorskiego. Musimy się zgrać, mamy nowy zespół, mamy młody zespół, potrzebujemy zgrania i to zgranie przyjdzie. Myślę, że gdzieś tam jak będziemy do końca tego roku zgrani dobrze, to naprawdę będzie dobrze, tak? Bo to jest cały nowy zespół tak naprawdę. Mamy dwie seniorki, które były w tamtym roku plus juniorki, ale no tutaj przy takim młodym zespole to można się mówić, że to tak naprawdę jest cały zespół nowy, więc na to zgranie potrzeba naprawdę czasu. Będziemy dobrze zgrani w drugiej rundzie zasadniczej, to będę bardzo szczęśliwy.
A w tym roku zmienia się system playoffów, bo będą to playoffy w zakresie 1-8.
Ja uważam, że to jest lepszy system grania 1-8 niż 1-4 w tamtym roku. Możemy przy tak zbudowanym naszym zespole, możemy też w inny sposób prowadzić grę, że tak powiem, tak? W tej pierwszej rundzie chociażby zasadniczej, mimo wszystko start 1-8 jest troszkę spokojniej niż 1-4, gdzie czasami tak naprawdę jeden mecz czy kilka setów decydują o tym, czy się wystąpi w playoffach, czy nie. I to te zespoły, które są doświadczeniem szeroko zbudowane, są spokojniejsze przy graniu 1-4 niż zespoły, które potrzebują, tak jak mówię, czasu na to, żeby się zgrać, żeby dobrze grać.
Ale u progu sezonu o cele trzeba jednak zapytać. Przyzwyczailiście nas do tego, że jesteście zawsze w półfinale, czyli w tej pierwszej czwórce. Był medal brązowy pierwszej ligi. Co teraz? Co w tym sezonie?
Mamy cel uzgodniony, ustalony, że chcemy być w czwórce. Do tego będziemy dążyć małymi kroczkami. Będziemy mieć zrealizowany pierwszy cel, będziemy myśleć o dalszych.
Sporo nowych zawodniczek pojawiło się w Energetyku Poznań, ale została m.in. Emilia Oktaba. Energetyk w tym sezonie będzie ciut silniejszy niż w zeszłym roku, czy porównywalny?
Słabszy na pewno nie, a czy silniejszy? Myślę, że na pewno tak, że według mnie na ten moment mogę powiedzieć, że wydajemy się być taką drużyną bardziej zgraną, co uważam, że mocno zaowocuje w trakcie sezonu. I na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby poprawić wynik zeszłego roku.
A w tym sezonie do playoffów awansuje 1/8, a nie 1/4. To też w pierwszej rundzie można chyba grać z mniejszym stresem.
Każde punkty dla nas są ważne, żeby później w drugiej rundzie nie było takiej gonitwy za punktami. I myślę, że warto sobie stworzyć ten komfort grania i zebrania jak największej ilości punktów już podczas pierwszej rundy i mieć ten komfort podczas drugiej rundy. Tym bardziej, że wiadomo, że każda drużyna gdzieś tam się coraz bardziej zgrywa i że każda drużyna będzie szła do przodu.
Oglądaliśmy już mecze Energetyka w małej sali Przyspychalskiego, oglądaliśmy w zeszłym sezonie w sali Citizen, chociaż tam kibiców zabrakło. Teraz w sali na Murasku.
Mi osobiście ten obiekt bardzo podpasował. Myślę, że reszcie drużyny tak samo. Tutaj dużo miejsca, jest hala jasna i fajny parkiet, także taka uważam zmiana na plus.
Jest chyba tylko jeden sposób, żeby zachęcić kibiców, by tu przyjeżdżali. Musicie ładnie grać i wygrywać.
Zgadza się. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy i już z tego miejsca zapraszam na nasze mecze.
Początek października to inauguracja kolejnego sezonu w Ekstraklasie koszykarek z udziałem wielkopolskiego jedynaka Eneo AZS-em Poznań. Menedżer pan Łukasz Zarzycki. Ostatnio trochę niepokojących informacji odejście Amerykanki. Inne wieści też w kwestiach zdrowotnych nie okazały się dla was szczęśliwe.
No tak, to jakoś takie mamy pecha zawsze przed każdym sezonem. Pojawiają się jakieś kontuzje. No niestety w jednym z ostatnich meczów WNBA nasza przyszła najlepsza zawodniczka Crystal Bradford złamała nogę i tak naprawdę no no, byliśmy zmuszeni rozwiązać kontrakt, ponieważ przerwa miała trwać minimum 3-4 miesiące.
Jeżeli chodzi o Belgijkę, też problemy.
No tak, niestety, też tutaj Capru nie przeszła testów medycznych w klubie i też musieliśmy się pożegnać i w tej chwili musimy poszukiwać zastępczyni na rozegraniu. Jest to dosyć duży problem, bo już tak naprawdę limit koszykarek spoza oceanu mamy wypełniony, ponieważ tam Crystal Bradford została zastąpiona przez Daniele McCray, natomiast tutaj musimy znaleźć koniecznie jakiegoś zawodnika z Europy. I myślę, że na pewno będzie to większy problem i w najbliższym czasie będziemy się mocno starać, żeby tą dziurę tutaj zapchać i po prostu znaleźć zawodniczkę, która będzie spełniać nasze oczekiwania.
Amerykanka Daniele McCray ostatnio występowała już w Europie, mimo że stacjonuje w amerykańskiej Atlancie.
Daniele występowała w wielu zespołach w ligach europejskich. W ostatnim czasie w lidze włoskiej, ale jest znana również z występów EBLK. Parę lat temu występowała w bardzo silnym zespole na tamten czas Wisły Kampak Kraków, więc myślę, że to na pewno będzie solidne wzmocnienie. Oczywiście na pewno myślę, że Crystal Bradford to była zawodniczka, pod którą budowaliśmy całą tą drużynę, więc na pewno czeka nas tutaj dużo ciężkiej pracy. Sztab szkoleniowy już myśli, jak te kłopoty rozwiązać, natomiast Daniel jest bardzo doświadczonym graczem, ma 33 lata, wiele lat spędzonych w Europie, grała również wiele sezonów WNBA, więc mamy nadzieję, że godnie zastąpi naszą kontuzjowaną zawodniczkę.
Więcej optymizmu, jeśli chodzi o tę stałą ekipę młodych Polek?
Tak, jesteśmy po pierwszych sparingach, właśnie w miniony weekend graliśmy na turnieju w Gdyni, gdzie z mistrzem Polski przegraliśmy tylko 5 punktami, Gdynia praktycznie już jest w pełnym składzie, brakuje tylko 2 zawodniczek amerykańskich, więc też trzeba zauważyć, że my też graliśmy bez 2 Amerykanek, więc tak naprawdę bardzo fajnie, jeśli chodzi o mecz z drużyną GTK Gdynia, czyli z tą młodą Gdynią, tutaj wygraliśmy zdecydowanie, więc pokazuje to, że nasze młode dziewczyny są gotowe do gry w Ekstraklasie, przy dobrym uzupełnieniu i wzmocnieniu powinno być w tym sezonie dosyć dobrze.
Tak spoglądałem na statystyki rzutowe w tych spotkaniach, powraca chyba do wielkiej formy Kinga Demczur.
Mamy taką nadzieję, ale to są dopiero spotkania sparingowe, natomiast bardzo nas cieszy, że nasze wychowanki, zarówno Kinga Demczur, jak i Daria Marciniak, prezentują się jak za najlepszych czasów w rozgrywkach juniorskich i to nas cieszy, że już na poziomie w tej chwili Ekstraklasy też są czołowymi zawodniczkami i oby tak było w sezonie.
Oficjalna prezentacja drużyny 29 września, jak mówiliśmy, początek października to rozgrywki ligowe. Na początku będą mecze wyjazdowe, a takie docelowe miejsce to była zawsze Politechnika. Tutaj też się pewne kłopoty pojawiły. Do rozwiązania?
Myślę, że tak. W tej chwili trwa remont w hali Politechniki Poznańskiej. Niestety lipcowa ulewa zalała halę i niestety musimy trenować na innych obiektach. Tutaj dzięki wsparciu mimo wszystko rektora Politechniki możemy trenować na tej starszej hali. Dzięki tutaj też pomocy Uniwersytetu Adama Mickiewicza mamy taką możliwość, żeby trenować na hali UAM na ulicy Zagajnikowej. Ale na pewno to są kłopoty. Na pewno na początku będziemy mieli stratę z atutu swojego parkietu, bo tak naprawdę szykuje się, że najwcześniej na Politechnikę, na Piotrowo powrócimy w listopadzie.
Na pewno wielka koszkówka jeszcze bez udziału NEI AZS-u będzie tego 29 września na Poznańskim Morawsku w hali uniwersyteckiej. Przypomnijmy, o co chodzi.
Tak, 29 września odbędzie się Super Puchar Ekstraklasy Koszykarek. Arka Gdynia zmierzy się z CCC Polkowice. Będzie to też w ramach obchodu stulecia Wielkopolskiego Związku Koszykówki, Wielkopolskiej Koszykówki. Tutaj na pewno wiele atrakcji będzie czekało na kibiców.
Koszykarskie emocje Super Pucharu bez udziału poznańskiej drużyny, ale za to w poznańskiej hali uniwersyteckiej przy ulicy Zagajnikowej. Tymczasem koszykarki NEI AZS-u były w ten weekend na turnieju towarzyskim w Warszawie. Już z Amerykankami w składzie, czyli z Daniel McCray i Tają Reiner, też pozyskaną przez drużynę akademicką. Ze zmiennym szczęściem grały podopieczne Grzegorza Zielińskiego z tymi drużynami naszymi eksportowymi. Z Arką przegrały dzisiaj 36-92, a w pierwszym dniu turnieju z Polkowicami 30-80, za to wygrana z warszawską Polonią 89-74. No i w tym meczu z polonistkami błysnęły Amerykanki zdobywające po 20 punktów każda, Daniel McCray i Taya Reiner.
No to przechodzimy do męskiej odmiany tej pięknej dyscypliny. Energa Basket Liga Mężczyzn i mecz Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski z Anwilem Włocławek i niestety to nie są dobre informacje dla wszystkich sympatyków mistrzów Polski. Stalówka wczoraj przegrała we własnej hali z Anwilem 66 76-79, 13 punktów dla Stali rzucił James Palmer, a w pozostałych spotkaniach tej trzeciej kolejki Energa Basket Ligi, które już się zakończyły, GTK Gliwice wygrały z Legią Warszawa 78-75, Enea Zastal Zielona Góra przegrał z Czarnymi Słupsk 83-91, a Spójnia Stargard uległa Treflowi Sopot 82-94.
Za tydzień start rozgrywek drugiej ligi męskiej koszykówki. W minionym sezonie Rycerze Rydzyna wygrali grupę D i otarli się o awans do pierwszej ligi. Jak będzie teraz? O tym w rozmowie z trenerem Rycerzy Jędrzejem Jankowiakiem.
Wielkimi krokami zbliża się sezon 2021-2022 w drugiej lidze koszykarzy. W grupie D wystąpią Rycerze Rydzyna, zespół, który rok temu wygrał te rozgrywki. Panie trenerze, jeśli chodzi o porównanie z zeszłym sezonem, to niby trzon został kilku podstawowych zawodników, ale jednak zmiany nastąpiły.
Tak, no zmiany nastąpiły. No nie wiadomo, jak na to spojrzeć. Z jednej strony możemy powiedzieć faktycznie, że część tych zawodników została, i tych doświadczonych, i tych mniej doświadczonych. Natomiast jednak te zmiany są spore. Wydaje mi się, że w tym momencie mamy troszeczkę młodszy zespół. Taka też była koncepcja w pewnym momencie, żeby dać szansę zarówno tym młodym zawodnikom, którzy już się pokazali w tamtym sezonie, jak i też spróbować dołożyć kolejnych młodych zawodników.
Jeżeli patrzymy na wasz klub jako pewną kontynuację leszczyńskiej koszykówki, no to na przykład Stanfred Sany, jego powrót, to możemy mówić o wzmocnieniu drużyny, czy też takiej wymianie, jeśli patrzymy kto otrzymał.
Na pewno to rozpatruję w kategorii wzmocnienia. Oczywiście straciliśmy tam innych mocnych zawodników, chociażby braci Bręków, ale też nie do końca jakby to są tacy sami zawodnicy, więc czy to wymiana, nie wiem, po prostu mamy w tym momencie inny zespół i będziemy starać się z tym zespołem wygrać jak najwięcej.
A jeżeli już mówimy o personaliach, no to jednak gwiazda była niekwestionowana, Kamil Hanas będzie dalej rzucał za 3 punkty dla Rydzyny.
Mam nadzieję, że tak. No, myślę, że tego się nie zapomina. Cały czas jest w dobrej formie. Udowodnił to, że nadal potrafi to robić na bardzo dobrym poziomie i myślę, że jako również kapitan zespołu w tym sezonie, że będzie dawał sygnał tym młodszym kolegom do ataku.
W zeszłym sezonie wygraliście grupę D, dotarliście do tej finałowej grupy playoffów. Co w tym sezonie będzie planem, celem Rycerzy Rydzyna?
Podobnie jak w tamtym sezonie nie mamy jakichś wygórowanych celów. No, chcemy wygrywać jak najwięcej. Tak naprawdę przed każdym sezonem, zresztą to widać, jest wiele nowych zespołów, nowy podział grup. To jest troszeczkę zagadka, nie znamy do końca siły innych zespołów. Oczywiście jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia i na pewno chcemy być znowu w czubie w tej grupie D, no ale wszystko zweryfikuje parkiet. No mam nadzieję, że będziemy wyglądać coraz lepiej.
Hokejowe Radio Poznań.
Zakończyło się spotkanie Politechniki i Warszawy Latem. Paweł Jasz wygrał 2-1. Przypomnę wszystkie bramki z rzutów czarnych. Dwie bramki dla Włochu Mateusz Mazany. 34-40 minucie. Natomiast dla Politechniki Mateusz Stawko 38 minucie.
2-1 gole po rzutach karnych w meczu derbowym AZS Politechnika kontra AZS WF Poznań w Superlidze Hokeistów na Trawie. Trener zwycięskiej drużyny Jacek Adrian. Dziwne, że nie było żadnego gola z akcji.
Dziwne, bo mieliśmy dużo sytuacji, zwłaszcza w pierwszej połowie. Może w drugiej nie, ale w pierwszej połowie mieliśmy 3-4 takie sytuacje, które powinny się skończyć bramką. No to jest taki trochę nasz taki minusik naszej drużyny. Fajnie, że zdobyliśmy 2 rzuty karne wykorzystane. Mecz wygrany to jest najważniejsze, bo nie ukrywam, że największym przeciwnikiem naszej drużyny to było boisko, które jest naprawdę trudnym obiektem i trzeba zupełnie zmodyfikować grę w stosunku do tego, co gramy na boisku u siebie, boisku AWF-u.
Zadowolony trener Jacek Adrian, bo po karnych, ale zwycięstwo 2-1 w derbowym meczu z Politechniką, 2 gole ze Stoickim, spokojnie wykorzystane te rzuty karne w wykonaniu Mateusza Mazanego. Twoja hokejowa mocna specjalność?
Jest na pewno jakaś moja mocna specjalność. Gdzieś na treningach często z bramkarzami robimy sobie jakieś mini turnieje, tak w ramach rywalizacji między mną a bramkarzem, ale no tak jak trzeba zaznaczyć, to drużyna pracuje na siódemki, ja tylko podchodzę, wykorzystuję. Bardziej cieszy mnie końcowy wynik, ponieważ boisko jest ciężkie, nie oszukujmy się, a gramy w osłabieniu bez naszego lidera Patryka Pawlaka, więc uważam, że to zwycięstwo jest naprawdę dla nas ważne, patrząc na przyszłościowo na sezon.
Odporność psychiczna chyba też, bo podejście takiego rzutu karnego przy stanie 0-0 trochę waży.
Trochę waży, ale dziś mimo młodego wieku już w sumie 9-10 sezon w tej hokej superlidze, więc no już pierwszej młodości już nie jestem, że tak powiem, hokejowy, więc lata gry i człowiek już ma spokój gdzieś tam wrodzony.
Derby na stadionie przy Moście Rocha dla AWF-u w starciu z Politechniką. Nie może być zadowolony trener drużyny gospodarzy Zbigniew Rachwalski.
Liczyliśmy dzisiaj przynajmniej na jeden punkt i dogrywkę w rzutach karnych. Mieliśmy swoje sytuacje. No, bardziej skuteczną drużyną okazał się AWF, który no, w moim przekonaniu tego drugiego karnego nie było, ale to była decyzja sędziego. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Uważam, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej. Mieliśmy bardzo dobry też początek Toruniu. Trzy kwarty graliśmy naprawdę dobrze. W końcówce mieliśmy bardzo dobre sytuacje. Niestety napastnicy nasi zbyt młodzi, mało doświadczeni, nie mają takiej rutyny, takiego grania boiskowego. Jeszcze źle się ustawiają, bo w tych sytuacjach taki doświadczony gracz jakby dostał taką piłkę, na pewno by to wykorzystał.
Końcówka tego spotkania wyglądała, że pod wasze dekando, że robicie wszystko, żeby doprowadzić do tego wyrównania. Znakomita interwencja bramkarza drużyny AWF-u właściwie uratowały ten zespół przed utratą punktów.
Na dwie minuty przed końcem bardzo dogodnej sytuacji był Robert Pawlak na swojej pozycji strzał z backendu, no fantastycznie obronił bramkarza AWF-u. No gdybyśmy to strzelili tą bramkę, krótki ruch na koniec meczu, nie wiadomo jakby się potoczyły te losy. No liczę w następnych meczach, że będą punkty. Graliśmy na początek sezonu dwa bardzo trudne spotkania z Pomorzeniem Toruń i z AWF-em. Wicemistrz i brązowy medalista poprzednich rozgrywek. W związku z tym czekamy na takie mecze, gdzie będziemy już naprawdę rywalizować jak równy z równym.
Na razie AZS Politechnika Poznańska przegrała w derbach z AZS-em AWF-em 1-2. W pozostałych spotkaniach tej kolejki Superligi LKS Gąsawa uległ Warcie Poznań 0-1. W derbach Gniezna Stella przegrała ze Startem 1-4, natomiast WKS Grunwald Poznań wygrał z Pomorzaninem Toruń 4-2.
Zakończyło się pierwsze spotkanie o brązowe medale w Speedway Ekstralidze na stadionie w Lesznie. Fogo Unia niestety przegrała z Gorzowską Stalą 41-49. Zajrzyjmy jeszcze na 10 sekund do katowickiego spotka, tam mecz o brąz, mistrzostw Europy siatkarzy.
Polska-Serbia w setach, nasi prowadzą 2-0, a w trzeciej partii 18-17.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań powróci kilka minut po 19, bo punktualnie o 19 będą wiadomości ze świata, z kraju i z regionu.